A ja dzisiaj chciałbym powrócić do wątku, który przerwałem dwa tygodnie temu, kiedy to mówiliśmy o tym, żeby podjąć rękawice, kiedy czasem diabeł nam staje na drodze i rzuca nam wyzwanie. Chciałbym, byśmy zaczęli od pewnego obrazu historycznego. W historii naszego narodu były różne, jak wiecie, bardzo burzliwe wydarzenia. Jednym z nich było powstanie listopadowe. Ci, co trochę się historią interesowali, wiedzą, że to był jeden z większych zrywów narodowościowych w historii Polski. I to powstanie było wymierzone przeciwko największej potędze tamtych czasów, militarnej potędze Europy, czyli Rosji. Pomimo bardzo znikłych możliwości, środków, zdecydowanie mniejszej armii, słabszej gospodarce, Polacy wtedy wielokrotnie toczyli zwycięskie bitwy z żołnierzami carskimi. Chciałbym, byśmy zaczęli od takiego małego wątku dotyczącego samego rozpoczęcia tego powstania. Otóż w nocy 29 listopada 1830 roku podporucznik Piotr Wysocki, który zainicjował to powstanie, wezwał młodych podchorążych w szkole podchorążych w Warszawie do wystąpienia zbrojnego. Stanisław Wyspiański, który napisał taki utwór pod tytułem Noc listopadowa, końcówce sceny pierwszej, wkłada w usta Wysockiego następujące wezwanie. To dziś do broni zagiwery, bajonery nasadzić, w podwórzu się gromadzić, przejdź do wrót, żeby wrót wam nie zamknęli w lot. Dostaniecie ładunki u bram, ja z wami, ja powiodę was sam. Do broni, godzina wybiła, przy nas potęga, siła, za wstyd, za lata niewoli, za lata, lata łez, przywłaszczycielom kres. Miecz wyorali im z roli, będziemy tym, co naszą łamali cześć, grób grześć, na piersi kolanem sieść i łamać kości. Będziesz nieśmiertelność mieć, w niej dziecię do nieśmiertelności, hej, dzieci, męże, rycerze. Niech każdy płomieniem płonie, lećcie gorejące pochodnie, czwarte świątynie ościeże, we światło przez mleczów zbrodnie. Hej, bracia, żołnierze, dzieci, gwiazda wam wzeszła i świeci, bóstwo przed nami goni, do broni, do broni, do broni. Tak to tam w tym utworze jest. I w tym wezwaniu do broni chodziło o to, aby przedostać się do arsenału starej warszawskiej zbrojowni i zdobyć potrzebną broń, bez której niepodobna było prowadzić walkę. I właśnie to wezwanie do broni stanowi tytuł dzisiejszego rozważania. Nawiązuje do kazania sprzed dwóch tygodni, kiedy to mówiliśmy, czytaliśmy ze Słowa Bożego, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I mówiliśmy na koniec, że Pan nie każe nam podejmować rękawicy i stawać do walki z gołymi rękami. To oczywiste. Chodzi jednak o to, że ta broń, której my używamy, ma być całkowicie inna niż ta, którą posługuje się nasz wróg. Zgadzacie się z tą myślą? Gdy Dawid podjął rękawicę rzuconą przez olbrzyma Goliata i postanowił z nim walczyć, pojawiła się wtedy, jak czytamy w Biblii, kwestia właściwej broni. No, jak się należy wyposażyć teraz do tej walki z Goliatem? No bo Goliat, jak wiadomo, był wyposażony w spiżowy hełm, pancerz łuskowy, jak czytamy, i dzidę taką, że wyglądało jak jakiś wał tkacki, czy jak to tam jest powiedziane, i miecz ogromny. Jak podszedł do tej sprawy Saul, król izraelski. Otóż jak czytamy, to zaproponował dokładnie takie samo wyposażenie, taką samą broń, jak miał Goliat. Bo zaproponował i założył Dawidowi na tę jego młodą izraelską głowę hełm spiżowy, pancerz łuskowy i miecz mu dał do ręki. I co się stało? Dawid tam popróbował troszkę się poruszać w tym, ale mu to ciążyło, przeszkadzało, nie czuł się wolny w tym. Wiedział, że on tak z taką bronią nie ma co wychodzić naprzeciw tego potwora. I jak zareagował? Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Czyli zastosował, wyposażył się w zupełnie inną broń, inny rodzaj broni niż ten potworny Goliat. I niech ten przykład posłuży nam dzisiaj do wyciągnięcia ważnych wniosków co do rodzaju broni, jaką my mamy się posługiwać, w jaką powinniśmy być wyposażeni, gdy podejmujemy duchowy bój. Okej? Zgadzacie się? Spróbujecie ze mną się nad tym zastanowić? Zboże Pański? Jak ja tęsknię, jak ja pragnę waszej reakcji. Nie macie nawet pojęcia. Kocham, jak kiwacie głowami. Kocham, jak kręcicie głowami. Cokolwiek róbcie, ale coś róbcie. Bo wtedy przynajmniej wiem, możecie nawet kamieniami rzucać. Ale ja wtedy wiem, że wy reagujecie. Więc jest taka broń, śmieszna dla tego świata, zupełnie niejasna dla tego świata, a jednak cudownie skuteczna w użyciu wierzących ludzi. Żeby o tej broni coś powiedzieć, to trzeba najpierw takie podstawową kwestię wyjaśnić, przypomnieć, bo może się czasem nam gdzieś w tym świecie, w tym rozpędzie zapomnieć, że nasza walka ma zupełnie inny charakter niż walka tego świata, ludzi tego świata ze sobą. My prowadzimy walkę duchową. My rozumiemy, że za tym fizycznym światem stoi świat duchowy. Że nawet powiemy, że duchowy świat góruje nad światem fizycznym i zachowanie fizyczne ludzi, reakcje fizyczne ludzi, one są powodowane wpływami świata duchowego. I Słowo Boże mówi w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale, 3 wersecie, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc duchowa zbroja, duchowa broń, zupełnie inna kategoria wyposażenia, zupełnie inne środki walki niż ten świat. W liście do Pawła do Efezjan w 6 rozdziale czytamy: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Myślę, że te dwa wersety w sposób dobitny, jednoznaczny mówią nam o tym, że nasza walka ma charakter duchowy. Że kiedy stajesz naprzeciwko jakiemuś wyzwaniu, kiedy podejmujesz rękawicę, którą rzuca wróg, to masz do czynienia ze światem duchowym. I dlatego tak ważne, żebyśmy to rozumieli. Jakiego rodzaju broni używa diabeł i jego demony? Jaki rodzaj broni jest popularny w Królestwie Ciemności? No bo można by powiedzieć, on stosuje takie oto wyposażenie czy takie środki nacisku jak gniew, albo nienawiść. Nienawidzę ci. Moja mała dziewczynka potrafi powiedzieć mamusi. Nienawidzę cię. Niedawno byłem na podwórzu u siebie i słyszałem, jak na trzecim piętrze toczyła się walka. Ale walka pomiędzy dwójką, mamą i córką, należące do tego świata. I oto córeczka mówi, nienawidzę cię. Aż okna zadrżały. Już tutaj nie chcę dłużej być. To jest broń, której używa ten świat. Bunt to inny rodzaj ekwipunku tego świata. Bunt. Postawić się. Zbuntować się. Egoizm. Czyli ja myślę tylko o sobie. Zemsta, która sieje takie spustoszenie pomiędzy ludźmi. Więc to jest rodzaj broni, tak tylko niektóre wymieniłem, ja się tam za bardzo nie znam na tej broni, ale troszkę obserwuję. Sam czasem sięgałem po tę broń. Wstyd się przyznać, jak mogą chrześcijanie. I jak można użyć czegoś zaskakującego, innego niż ten świat? Co można na gniew? Jakie antidotum, jaką broń, że tak powiem, obronną, defensywną, jak to się mądrze mówi, należy zastosować w przypadku gniewu? Słowo Boże nas uczy. Łagodność. Niech się gniewa, a ty łagodnie. Jak to można? Na nienawiść, co byśmy zastosowali? Miłość, brawo. Widzę, że się znacie trochę na tej duchowej broni. Na bunt, co byśmy zastosowali? Uległość. Uległość. Się tam, a my inaczej, my nie tak. Na egoizm, no jest takie mądre słówko, altruizm. Czyli to jest przeciwieństwo egoizmu, żebym nie musiał za dużo tłumaczyć, co to jest altruizm. Na zemstę, a wiecie, na gorycz taką, przebaczenie. To nie jest, wiecie co, żadna defensywa, takie podanie tyłu wrogowi, to nie jest żadne frajerstwo, jeśli tego rodzaju broni my, chrześcijanie, używamy, gdy wróg poprzez ludzi, poprzez różne sytuacje na nas uderza, stosując ten swoje goliatowe wyposażenie. To nie jest, pamiętajcie, żadna defensywa. To nie jest tak, że my jakby boimy się i dlatego to jest po prostu zastosowanie broni innej kategorii i przez to zaskakującej wroga, zaskakującej przeciwnika. Jest taka, nie wiem, czy oglądaliście film Poszukiwacze zaginionej Arki. Nie, niektórzy nie oglądali. Jest tam taka scena, jak Indiana Jones, tam on ciągle walczy z różnymi i taki gościu z mieczami przed nim tam zaczyna machać i wydaje się, że teraz już zginie. I nagle taki refleks w głowie tego Indiana Jones, wyciągnął pistolet i strzelił. I wszyscy się śmieją. Bo to jest scena po prostu to było zaskoczenie. Tamten myślał, że teraz z tymi mieczami, ten ma gołe ręce, co teraz zrobi, pokona go. A on nie musiał, po prostu użył innego rodzaju broni, która po prostu załatwiła tego wroga całkowicie. Chciałbym, żeby wykrzesać w was taki wniosek, taką refleksję, że kiedy my stosujemy tę naszą broń, tę tajemniczą broń, nieznaną często dla tego świata, ona jest znana, tylko nieużywana przez nich, to stanowi zaskoczenie, totalne zaskoczenie. Kiedy na nienawiść odpowiesz miłością, to po prostu wróg po prostu paranieje. Nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji. On się przygotowuje, że my będziemy reagować tak, jak by oni chcieli. Więc Jest w Słowie Bożym sporo na temat właściwego wyposażenia chrześcijanina do walki ze złem. Takim sztandarowym miejscem jest fragment z 6 rozdziału listu do Efezjan, z 13 wersetu do 17. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I my dzisiaj nie będziemy tutaj, wiecie, w szczegółach tego rozważać, bo myślę, że to jest zbyt bogate i cenne słowo, żeby próbować się rozważyć w ciągu jednego kazania, ale to tylko sygnalizuje, że tutaj mamy taki jakby arsenał chrześcijański. Co potrzebne, co nam gwarantuje zwycięstwo w walce. Bo chyba zależy nam na zwycięstwie, bracia i siostry, prawda? Wiecie, dlaczego my jesteśmy często tacy smutni, takie mamy minorowe miny, jak przyjdziemy na nabożeństwo? Wiecie dlaczego? Może nie myśleliście nigdy w tych kategoriach, ale ja wam powiem dlaczego. Bo nie mamy zwycięstwa. Bo w naszym życiu brakuje nam zwycięstwa. Bo nie radzimy sobie z grzechem, nie radzimy sobie z sytuacjami różnymi i tak dalej. Jesteśmy przegrani, znowu nam nie wyszło i dlatego przychodzimy smutni, chodzimy smutni. Gdy się pojawia zwycięstwo, wtedy się pojawia radość, prawda? Głupiego totolotka, ktoś wygra tam 100 zł czy 200 zł, to już nie może się posiąść z radości, już tego. Tak, bo wygrał coś. Jest jakaś drużyna, gra, napięcie, co tu będzie, wygramy czy nie wygramy, ale jak wygrają, to latają, fruwają, biegają, się cieszą. Nie trzeba ich wcale podkręcać do tego. Zwycięstwo powoduje, że zmienia się atmosfera. Nam brakuje zwycięstwa. Zdaje mi się, że przegrywamy. Gdy przychodzi diabeł, używa swojej taktyki, używa swojej broni, uderza w nas, a my jak głupi bierzemy tę samą broń, tą samą zaczynamy walczyć i zaczynamy. Może nawet kogoś pobiliśmy, może nawet kogoś przestraszyliśmy, może kogoś przegoniliśmy, może z kimś zerwaliśmy, już nie chcę znać, ale to nie żadne zwycięstwo. My się czujemy przegrani, bo zwycięstwo nasze musi mieć charakter duchowy. Duchowy. I dlatego takie ważne, żebyśmy rozważali to i byli wyposażeni w te środki, które dają, prowadzą nas do zwycięstwa duchowego. I tutaj jest mowa, żeby opasać biodra swoje prawdą. Ten, kto żyje w prawdzie, jest nie do pokonania. To ci, co kombinują, kłamią, udają i tak dalej, oni są ciągle nieszczęśliwi, ciągle w napięciu. Ale ten, kto żyje w prawdzie, nie musi się bać niczego. Nie musi się bać, że jutro w gazetach oni nam piszą. A niech piszą, jak chcą, niech piszą. Bo on żyje w prawdzie, niczego nie ukrywa. To jest niesamowite wyposażenie nasze do tego, żeby odnosić zwycięstwo, żyć w prawdzie. Sprawiedliwość, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Nie naszej sprawiedliwości, jest to chyba zrozumiałe. Nie naszej. Nasza sprawiedliwość, to lepiej ją schować. Ale mamy taką piękną pieśń, Jezus, Boża sprawiedliwość w nas. Pamiętacie tę pieśń? Śpiewamy ją z radością. On nas usprawiedliwił. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem. Czy to nie jest piękne? I kiedy bierzesz tę sprawiedliwość, i diabeł cię przychodzi, oskarża i rzuca na ciebie jakieś, atakuje. A ty w tej sprawiedliwości się nie boisz, bo wszystkie grzechy zostały ci przebaczone przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mogą ci tam nie wiadomo jakie listy wywlekać, IPN-y i tak dalej. Nie musisz się tego bać. Wszystko przebaczone. Alleluja. Alleluja. Mogą mi kopać w moich papierach, w jakichś tam urzędach stanu cywilnego i tak dalej. Usprawiedliwiony. Nawet nie wiem, jakby co wykopali, to i tak jestem usprawiedliwiony. To daje mi siłę. To daje mi siłę. Zwiastowanie Ewangelii. obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Kiedy jesteś gotowy zawsze, żeby głosić Ewangelię, jesteś mocny, zwyciężasz. Bo kiedy idziesz i masz w głowie, że będziesz głosił, jesteś gotowy, żeby głosić Ewangelię, to nie będziesz flirtował ze światem w tym czasie, prawda? Jeśli jestem nastawiony, idę do jakiegoś towarzystwa, będę im głosił Ewangelię, to przecież i zacznę to robić, to jestem już zbawiony, zwyciężyłem, bo już nie będę tam, wiecie, różnych tego, nie, może ten i tam nie będę rozmawiał, nie będę się bawił słowami, nie będę kusił i się nie będę dawał kusić, bo wprost mówię o Chrystusie. Rozumiecie? Oj, nie bardzo. Dalej, weźcie też tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wiara. Wiara. To nie to, wiecie, ach, to jest za dużo, żebym teraz to wyjaśniał. Pewność zbawienia jest dalej powiedziane. Przyłbica zbawienia. No i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest broń, której nigdy nie wolno zapomnieć, zwłaszcza w tych czasach, kiedy jest takie zamieszanie, kiedy diabeł próbuje nam zamieszać w głowach, odebrać nam wiarę, tak jak to żeśmy słyszeli ostatnio w niedzielę w świadectwach młodych ludzi, że są ataki, że to nie jest to, tak ludzie sobie wymyślili i tak dalej. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest to Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. Koniec, basta. Trzymam się Słowa Bożego. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Więc Pan dał nam niesamowity oręż, broń. Gdy dziś wołam do broni, a wołam dzisiaj do broni, to nie znaczy, żeby walczyć tym, czym walczy wróg. Nie znaczy, żeby się posługiwać jego metodami. Żadnego przekleństwa z naszych ust, żadnej groźby z naszych ust. Zaskocz wroga czającego się za ludźmi, stojącymi ci w poprzek, zaskocz go zupełnie inną bronią. I to właśnie zaskoczenie przesądza o naszym zwycięstwie, o zwycięstwie dzieci Bożych. Możemy zaskoczyć wroga, jak już wspominałem, miłością. Miłością. Świat nas nienawidzi. Wiecie o tym? Czy nam to mówi, czy nie mówi, jeśli jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, to świat nas nienawidzi. Tak powiedział Pan. Mnie nienawidzili i was nienawidzić będą. Więc to nie jest dla nas żadne odkrycie. On tak powiedział i to jest prawda. Choćby nie wiem, jakie laurki ci słali, choćby nie wiem, czy dzieci zapraszali i na jakich krzesłach wysokich sadzali, to jeśli jesteś prawdziwym uczniem Chrystusa, to cię świat nienawidzi. I być może to sadzanie cię na wysokim krześle jest jego taktyką, żeby cię zniszczyć, ponieważ cię świat nienawidzi. Duchowo jesteś wrogiem. I ponieważ świat nas nienawidzi, to nastawia się niejako odruchowo, nastawia się na wzajemność. Czyż nie? Znacie uczucie nienawiści? Ej, zdarzyło wam się kogoś nienawidzić? To czego się spodziewaliście od tego, kogo nienawidziliście? Że co? Że będzie wam mówił, kocham cię? Spodziewaliście się wszystkiego najgorszego. Trzeba było się zawsze zabezpieczać, ponieważ może w każdej chwili strzelić i zabić nas. Ponieważ nasze uczucie jakby określało w naszej głowie to, co ten będzie robił w stosunku do nas. To jest naturalne zachowanie, naturalny odruch. Więc nienawiść wroga świata nastawia się na wzajemność z naszej strony. Że będziemy pluć, że będziemy psioczyć na nich, że będziemy złe rzeczy i tak dalej. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Zaskocz, zaskocz miłością. Kiedy wróg się nastawił, nienawidzi, jak będziesz próbował nienawiścią, przegrasz. Nawet jeśli wygrasz w oczach świata, to przegrasz w oczach Pana. Skończysz się we własnych oczach jako chrześcijanin. Zaskocz miłością. Czym jeszcze możemy zaskoczyć wroga? Mówiliśmy przebaczeniem. Gdy ktoś nas skrzywdzi, spodziewa się czego z naszej strony? No przynajmniej tego, co było w zakonie. Oko za oko, ząb za ząb, oparzelina za oparzelinę i tak dalej. I że jeżeli ktoś nam zrobił krzywdę, to się spodziewa jakiejś formy zemsty. I już nawet obmyśla sobie następny krok po tym, jak my poślemy mu jakiś tam, czy przeciwstawimy mu się jakimś kontratakiem. I się już liczy z tym, że my tak, to on wtedy tak. No wiecie, dobry szachista przewiduje, jaki następny ruch zrobić. A tu zaskoczenie. Spodziewał się jakiejś zemsty, spodziewał się, że mu zaczniemy urabiać opinię, że zaczniemy tam mu, wiecie, nękać. A tu nic, przebaczenie. No wypada wszystko z rąk w takim momencie. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tak naucza nas list do Rzymian, 12 rozdział. Jak tak zrobisz, to węgle rozżarzone zgarniesz na głowę. Taki gość spodziewał się zemsty, spodziewał się walki, a ty mu herbatkę. A ty go zapraszasz, na Wigilię go zapraszasz. I on mu, głowa mu w ogóle płonie, czerwony się robi. Ja wie, ludzie się z tego nie spodziewał. Bo to jest zaskakująca wroga taktyka. Więc gdy wróg staje naprzeciw i rzuca wyzwanie, sięgnij po broń, koniecznie. Sięgnij po broń, nie bądź cykorem. Podejmij rękawice, sięgnij po broń. I porywczych zaskocz spokojem. Gniewliwych, nienawistnych zaskocz miłością. Złych po prostu zaskocz dobrem. Jest to możliwe? Zboże Pański? Jest, jest. O, jest. Ale trzeba nam się liczyć z tym, że w tym sięganiu po broń, tę duchową broń, o której dzisiaj mówimy, nieraz będziemy osamotnieni, że niewielu chce chwytać za broń tak naprawdę, za tę broń, za inną jak najbardziej. Ale to jest złudzenie, że wszyscy wierzący powinni chwycić za broń duchową. Łudzisz się, jeśli myślisz, że wszyscy z tego zboru równo chwycą za tę broń duchową. I ja się nie łudzę, chociażbym tego bardzo pragnął i wszystkim wam patrzę w oczy i wszystkich was do tego zachęcam. Ale nie mam złudzeń. W tej walce nie mamy zbyt wielu towarzyszy. Powróćmy na moment do tego powstania listopadowego. Ja tam nie jestem żadnym znawcą historii. Jeśli się gdzieś mylę w czymś, to mi wybaczcie. Potem możecie to poprawić nawet. A to mówię to, co wyczytałem. Nie żyłem w 1830 roku. Wiem z zapisów, że tej dramatycznej nocy, pełnej dramatu tam w Warszawie, obowiązywała taka zasada, że kto nie z nami, ten jest przeciwko nam. Grupa młodych patriotów szła tam gdzieś przez Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, do centrum Warszawy z okrzykiem na ustach do broni, bo szli właśnie do tego arsenału. Jednak ich wołanie pozostawało bez odzewu ze strony warszawiaków. I sytuacja stawała się dramatyczna, bo to chłopacy młodzi, ci patrioci podszli i oni myśleli, że jak wyjdą, zaczną wołać do broni, to zaraz wszyscy powychodzą, mieszczanie i tak dalej, wyjdą i wszyscy pójdą. A tu z minuty na minutę robi się coraz dramatyczniej, bo ich garstka idzie, a nikt nie wyłazi, bo to konformiści siedzą. A co się wychylał? Niech walczą. Niech walczą, narażać się. I dopiero lud Starego Miasta, zwykli prości ludzie, tam jacyś, wiecie, rzemieślnicy i tak dalej, wyszli na ulicę i dołączyli do tych powstańców i sforsowali bramę arsenału, zdobyli broń i w wyniku starć ulicznych 30 listopada, czyli następnego dnia, stolica była wolna. Ale o czym tu chcę powiedzieć? Że żyjemy w czasach popularności konformizmu. Ludzie w trosce o własną skórę, o własne bezpieczeństwo socjalne, o wygodę i tak dalej, nie chcą sięgać po broń. Nie chcą sięgać po broń. Czasem nieprzebaczenie w tym świecie jest korzystniejsze niż przebaczenie. Sięgnięcie po broń przebaczenia czyni cię zwycięzcą duchowym, ale przegranym w oczach świata, bo już nie idziesz do sądu, bo już nie wyrywasz, bo ruskich nie posyłasz, bo odstąpiłeś od tego, przebaczyłeś. Frajer. A ludziom się nie chce być frajerem. Więc bądźmy świadomi, że nieraz my ze swoją duchową bronią, biblijną bronią, o której dzisiaj mówimy, będziemy osamotnieni, nawet wyśmiani. Inni nie pójdą za nami. Nawet wierzący. Powiedzą, co to, taki głupi jesteś? Nie daj się. Apostoł Paweł też się bronił. Broń się, prawo masz, nie popuść. W trosce o własną skórę, w takim duchu konformizmu, przestajemy się nawet interesować zwycięstwami duchowymi. Już nam nie świecą, możecie, mogą nam czytać piękne życiorysy wielkich mężów bożych, zwycięzców, codziennie czytać nam 11 rozdział listu do Hebrajczyków, ale nas to nie ekscytuje, bo my sobie wolimy wygodnie pożyć. Bo jak się jest zwycięzcą, to wiecie, to bez ręki, czasem bez nogi, bez ucha, ze szramami na twarzy, przegrany w tych oczach, nawet renty nie dadzą czasu. Medal mu tylko dźwięczy na chudnącej piersi i to wszystko. Ale ja chcę być zwycięzcą i was dzisiaj wzywam do duchowego zwycięstwa. To daje nam, słuchajcie, radość Panu. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jeśli wytrzymacie chwilę. Otóż wszyscy się chyba zgodzimy, że takie pochwycenie za broń, takie powstanie jest chwalebnym czynem, chwalebnym zrywem. Jak myślimy o naszej historii, historii Polski, o tych wszystkich naszych bohaterach narodowych, którzy swego czasu stawali do walki, pomimo tego, że wydawało się, że nie ma szans większych, ale stawali do walki, to dzisiaj chylimy czoła. Pomniki się im stawia, ponieważ to ważne. Ale samo zerwanie się, samo powstanie do walki to jeszcze nie wszystko. Potrzebna jest wytrwałość w walce, prawda? Wytrwanie, nie tylko zerwanie się na jedną noc, ale kiedy potem przychodzi uderzenie, kiedy przychodzi fala, wróg nie odpuszcza tak łatwo, to wtedy trzeba wytrwać. I my w naszym życiu duchowym mamy rozmaite swoje powstania, prawda? Kiedy któregoś dnia postanowiliśmy, że powstaniemy. Na przykład powstanie grudniowe. Było już tak źle w naszym życiu duchowym, już wszystko, już Biblii nie czytaliśmy, już nie tego. I grudzień przyszedł. Mówię, powstanę! I mam powstanie grudniowe. Albo na przykład powstanie warszawskie. Było mi tak źle i tak dalej, albo takie moje życie duchowe i do Warszawy wyjechałem na przykład. Nie? I powstanie warszawskie mam, albo powstanie litewskie. Było zima, cienko, wiosna i był wyjazd misyjny. Zapisałem się. Pojechałem. I tam przez tydzień z wierzącymi modlitwa. Nie było specjalnie do kina, gdzie pójść. Nie było kolorowych gazet za dużo i tak dalej. Telewizji nie było. I powstanie litewskie. Powstałem. Iron, no nie? Powstałem, żeby żyć dla Boga. Albo na przykład mamy takie czasem powstanie socjalne. Ciężko mi było i rękę mi podali. Socjalnie mi pomogli i mówię, w porządku, kościół jakiś. Powstanę. Muszę chodzić na te nabożeństwa. Muszę tego. Będę chodzić tutaj. Jak tu się zapisać do was? Pyta jedna kobiecina, czy jakiś tam chłop. Co trzeba zrobić? Bo ja teraz już powstanę. Ale to jest powstanie socjalne. Powstanie socjalne zależy od tych rzeczy socjalnych. Albo na przykład mamy czasem powstanie szpitalne. Jak nas położą, to my powstaniemy wtedy. Zgoda? Wielu ludzi ma w historii swoje powstania szpitalne. Już teraz będę blisko Pana. Pan mi dał ten czas, mówi jeden czy drugi, żebym się namyślił nad swoim życiem. O, dzięki Ci Boże, dzięki Ci Boże. I powstał w tym szpitalu. Powstał. Albo mamy też powstania małżeńskie. Źle było samemu. Tak, ten człowiek był taki, nie wiadomo jak, rozmemłany w życiu, ale się ożenił. Albo za mąż wyszła. I jest powstanie małżeńskie. Razem będziemy służyć Panu. Jest wiele takich różnych powstań. Ja bym mógł je wymieniać i wymieniać. Powstanie listopadowe, o którym żeśmy dzisiaj zaczęli mówić na początku, trwało tylko około 10 miesięcy. Długo to czy krótko? 10 miesięcy. Wniosło wiele, miało swoje znaczenie, ale zostało zdławione. Z różnych powodów upadło, nie osiągając swojego celu. To historyczna lekcja. A jaki jest obraz po upadku powstania? Wszystko znowu leży, tak? Wszystko znowu leży. Bracia i siostry, do broni. Do broni wywalczyć aż do pełnego zwycięstwa. To nie wystarczy, że masz jakieś powstanie, że powstałeś, że się zebrałeś, że dwa czy trzy razy przyszedłeś na nabożeństwo. To nie wystarczy. To nie chodzi o jakiś zryw krótki. Do broni, gdy wołam dzisiaj w imię Pana do broni, to po to, żeby walczyć, aż osiągniesz pełne zwycięstwo. Aż problem zostanie przełamany. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, czytamy w objawieniu 12 rozdziale, 10 wersecie. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został skarżyciel braci naszych, który dniem i nocą skarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jaka tu ważna myśl jest na końcu tego fragmentu przedstawiona. Że duchowe zwycięstwo jest zagwarantowane tylko dla tych, którzy nie miłują swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć. To znaczy, że to zwycięstwo, duchowe zwycięstwo jest zagwarantowane dla tych, którzy są gotowi walczyć aż na śmierć. Którzy się nie cofają, którzy nie mówią, ach, to jednak trochę za dużo kosztuje, nie, no się wycofam. Nie. Aż na śmierć. A kto by oddał swoje życie, wydał swoje życie dla Chrystusa, jest powiedziane, ten naprawdę odnajdzie swoje życie, bo będzie zwycięzcą, prawdziwym zwycięzcą. Dzisiaj Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Tak? Jesteście w tym czasie, co ja? Z zasady i tradycji tego święta to czas pojednania, pokoju, zgody, prawda? Czyli w rozumieniu tego świata czas chwilowego zawieszenia broni. Tak? Dzisiaj to nawet zwierzęta wieczorem ludzkim głosem będą mówić. Nawet te zwierzęta dwunożne zaczną mówić, kocham cię i tak dalej. chwilowego zawieszenia broni, żeby po świętach, a może nawet jeszcze tej nocy, znowu chwycić za broń i walczyć. Patrzcie, jaki paradoks. To, co dla świata jest odłożeniem broni, dla nas jest chwyceniem za broń. Bo dla nich przebaczenie czy miłość to jest odłożenie broni na krótko. A dla nas to jest właśnie uzbrojenie, chwycenie za właściwą broń. Więc zboże pański, ludu Boży, do broni! Do broni, zaskoczmy wroga, miłujmy, przebaczajmy, wyciągajmy rękę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.